Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem w audycji medycznej jest Tomasz Augustyniak, pomorski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny w Gdańsku. Witam pana dyrektora, dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
Jak wygląda na dziś sytuacja związana z koronawirusem na Pomorzu? Ile mamy nowych potwierdzonych zachorowań?
Dzisiejszy dzień to nie jest dzień dobrych wiadomości. Ostatnia doba to 143 nowe potwierdzone przypadki zakażeń w naszym województwie, więc jest to rekord od początku epidemii, jeżeli chodzi o dzienne przypadki zakażeń na Pomorzu. Ponadto w dniu dzisiejszym przekroczyliśmy również 4000 przypadków potwierdzonych w województwie. Mamy ich w tej chwili 4009. Jeżeli chodzi o tą ostatnią dobę, to przede wszystkim zakażenia dotyczą powiatu kartuskiego. Tutaj 25 osób, 24 osoby z miasta Gdańska, 20 osób z powiatu wejherowskiego, 17 z Sopotu. Podkreślam, bo Sopot do tej pory notował bardzo nieznaczne ilości przypadków. W raportach dobowych bywały takie, które nie wykazywały tam żadnych nowych zakażeń. 15 osób z Gdyni, 9 osób z miasta Słupsk, 7 osób z powiatu słupskiego, 5 osób z powiatu gdańskiego, 4 osoby z kwidzyńskiego, 3 z kościerskiego, 3 osoby z powiatu tczewskiego, 2 osoby z powiatu puckiego, 2 z chojnickiego, 2 z nowodworskiego, także 2 z powiatu starogardzkiego, 2 z lęborskiego oraz 1 z malborskiego. Ten dzisiejszy odczyt jest o tyle istotny w podziale na powiaty, że on też pokazuje pewną tendencję z poprzednich dni, która pewnie będzie wiązać się również z informacjami, które usłyszymy bądź dzisiaj, bądź jutro, jeżeli chodzi o nowy podział na strefy związane z większym poziomem obostrzeń. W tej chwili mamy od soboty 19 września strefę czerwoną w powiecie bytowskim i strefę żółtą z tymi nieco mniejszymi obostrzeniami w powiecie kartuskim. Dużo wskazuje na to, że ten podział stref się utrzyma, z tą różnicą, że w przypadku powiatu bytowskiego prawdopodobnie nie będzie to strefa czerwona, a strefa żółta, chociaż nie chcę tutaj wyrokować w tej chwili, to są decyzje leżące po stronie Ministerstwa Zdrowia. Martwimy się również bardzo w tej chwili o powiat wejherowski. Też wiele wskazuje na to, że może się ta decyzja Ministerstwa Zdrowia w kontekście tego powiatu również różnie kształtować. Widzimy też bardzo istotny wzrost zakażeń w powiecie nowodworskim, co też nas martwi, jeżeli chodzi o tą średnią z 3 ostatnich dni.
Czy mamy w tej chwili nowe, znaczące, rozwojowe ogniska koronawirusa, czy to są w większości takie drobne, rozproszone zachorowania?
W zasadzie ostatnie 2 tygodnie to bardzo istotny przyrost zakażeń, które będziemy uznawać za przypadki rozproszone. To się też wiąże ze zmianą strategii testowania od początku września i skierowania przede wszystkim tej podstawowej ścieżki testowania poprzez lekarzy POZ i przywiązania ich tak naprawdę do wystąpienia poszczególnych bądź też wszystkich objawów związanych z zakażeniem koronawirusem i z rozwijaniem choroby, jaką jest COVID-19. Te nasze największe ogniska związane z DPS-em w powiecie bytowskim, z ZOL-em w powiecie bytowskim, a także z zakażeniami, które wystąpiły w szpitalu rehabilitacyjnym w Dzierżążnie. Te ogniska w tej chwili przestały wykazywać aktywność. Tutaj widzimy istotną normalizację w tych ogniskach. Wydaje się, że będziemy w tym zakresie mówić o ich wygaszaniu. Natomiast mamy nowe ognisko w Domu Pomocy Społecznej w powiecie kartuskim, to jest DPS Stężyca. Mamy również szereg ognisk, które może nie są aż tak bardzo liczne, natomiast z uwagi na przekrój wiekowy osób oraz możliwe komplikacje ze zdrowiem, których dotyczą, mogą rzeczywiście być bardzo groźne. To jest m.in. wycieczka klubu emerytów, gdzie w tej chwili mamy 23 przypadki potwierdzone. To ognisko będziemy uważać na chwilę obecną za rozwojowe. 18 osób potwierdzonych z miasta Sopot, 3 osoby z Gdyni i 2 osoby z powiatu nowodworskiego. Wydaje się, że tutaj usłyszymy o kolejnych zakażeniach, ponieważ szereg badań jest w toku. Mamy również bardzo spore w rozmiarach ognisko w powiecie słupskim i w mieście Słupsk. To 52 przypadki, 11 związanych z dzisiejszym komunikatem. To jest ognisko związane ze szkołą i kościołem. Tutaj również widzimy dość spory progres. Taka specyfika tych ostatnich tygodni związana przede wszystkim z rozproszonymi przypadkami, tak jak mówię, wynika przede wszystkim ze zmiany strategii. Tutaj dzisiaj podejście do wykonywania testów wygląda w ten sposób, że przede wszystkim odbywa się ono tym kanałem poprzez lekarzy POZ. W dużej mierze od wystąpienia objawów będzie zależeć, czy taki test zostanie nam poprzez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zlecony. Bardzo istotną kwestią jest też to, że inspekcja oczywiście poszukuje dalej powiązań i bada osoby z kontaktu w ogniskach, natomiast ten udział tych ognisk rzeczywiście w ostatnim czasie spada. Bardzo dużo mamy przypadków, które wynikają z tej diagnostyki zlecanej przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
A jak przechodzą ogólnie osoby zakażone, te, które mają wirusa aktywnego w tej chwili COVID-19? W lipcu mówił Pan, że większość ludzi nie ma objawów albo ma bardzo skąpe objawy. Czy coś się zmieniło w tym zakresie?
Wydaje się, że zmiana jest dość istotna. Ona też będzie wynikać ze zmiany strategii testowania od początku września. Z racji tego, że tak jak już wspomniałem, przede wszystkim diagnostyka przewidziana jest dla osób z objawami. Stąd też notujemy coraz większy udział w tej liczbie potwierdzanych dziennie nowych zakażeń osób z objawami. Dla przykładu dzień wczorajszy, w którym zanotowaliśmy 114 przypadków zakażeń w województwie pomorskim, pokazał, że tylko u 23 spośród tych osób nie wystąpiły żadne objawy. To oczywiście jest również kwestią do rozwinięcia, że te objawy to są objawy o różnym natężeniu. Mamy tutaj szereg takich objawów specyficznych dla zakażenia, na przykład mało dolegliwych, tak jak utrata, czasowa utrata węchu i smaku, ale czasami to jest stan podgorączkowy, a czasami to są objawy znacznie poważniejsze, które upoważniają do skierowania takiej osoby na hospitalizację. Tutaj też dość istotna sprawa, że te hospitalizacje w województwie pomorskim bardzo istotnie w ostatnich dniach wzrastają. Na dzień wczorajszy było to 114 osób, które poddane było hospitalizacji. W związku z tym też i zaczynają się pojawiać zgony, bo proporcjonalnie do osób hospitalizowanych oczywiście pojawiają się również coraz liczniej osoby, które przechodzą COVID-19 w sposób niezwykle ciężki, wymagają wspomagania respiratorem i często kończy się to w ostatnich dniach zgonami. Dzisiaj również podamy informację o kolejnym zgonie osoby zakażonej. Jest to starsza kobieta z powiatu puckiego, która zmarła w szpitalu w Wejherowie. Jest to 59. zgon związany z COVID-19 na terenie województwa pomorskiego.
Przypomnijmy naszym słuchaczom, gdzie najłatwiej się jest zakazić, ile czasu i w jakich warunkach trzeba spędzić z osobą zakażoną koronawirusem, żeby doszło do transmisji.
I przyjmuje się, że dogodnymi warunkami jest kontakt bezpośredni, czyli kontakt powyżej 15 minut z drugą osobą bez żadnych zabezpieczeń związanych chociażby z używaniem maseczek, przyłbic, tego typu rozwiązań. 15-minutowy kontakt, tak zwany face-to-face, może doprowadzić do transmisji. Ryzyko jest znacznie mniejsze, kiedy do tego kontaktu dochodzi na powietrzu, oczywiście we wszelkich pomieszczeniach zamkniętych, to ryzyko istotnie wzrasta. Podstawową kwestią jest to, abyśmy stosowali się do tych trzech podstawowych zasad, prostych, o nich cały czas przypominamy już do znudzenia: dystans, dezynfekcja i maseczka. Dystans oczywiście ten zalecany 1,5-metrowy przynajmniej, dezynfekcja rąk i maseczka wszędzie tam, gdzie nie jesteśmy w stanie zapewnić sobie dystansu, ale też i w pomieszczeniach zamkniętych.
Jak spotkamy kogoś zakażonego COVID na przykład w sklepie albo miniemy gdzieś na korytarzu, to niekoniecznie po takim kontakcie będziemy objęci na przykład kwarantanną przez sanepid.
Krótkotrwały kontakt w dużej mierze jest minimalnym ryzykiem przeniesienia zakażenia. To oczywiście zależy od wielu innych czynników, bo jeżeli spotkamy osobę, która ma wyraźne objawy i na przykład ma kaszel, no to to ryzyko oczywiście wzrasta i jakieś będzie, nawet jeżeli byśmy się z taką osobą mijali w momencie, kiedy ona rzeczywiście wykrztusi ten aerozol. Natomiast zasadniczo ten krótkotrwały kontakt, kiedy mijamy kogoś, kto jest zakażony, nie będzie umożliwiał transmisji wirusa. To jest naprawdę minimalne ryzyko.
Czy jeśli dzisiaj się okaże, że pacjent z Pomorza musi trafić do szpitala, to będzie dla niego miejsce tutaj na Pomorzu, czy będzie przewieziony do Grudziądza? Jak to wygląda na dzień dzisiejszy?
To zależy, o jakim zakresie świadczeń rozmawiamy. Jeżeli to będą kwestie związane z potrzebą opieki specjalistycznej w odniesieniu do pacjenta zakażonego COVID-19, dedykowany dla nas jest szpital w Grudziądzu. Natomiast wiemy w ostatnich dniach, że były kłopoty z przyjmowaniem tam pacjentów z uwagi na dużą ilość pacjentów w tym szpitalu w Grudziądzu. Stąd też już zdarzyły się takie przypadki, kiedy nasi pacjenci byli kierowani do innych szpitali w kraju. Był to Poznań i Warszawa i wydaje się w tym zakresie, że no, sytuacja dojrzała do tego, żeby tą bazę poszerzyć. Myślę, że takie decyzje zostaną w najbliższych godzinach, jeżeli nie godzinach, to dniach podjęte. Jeżeli chodzi o szpital zakaźny, on jest dalej absolutnie podstawowym i strategicznym podmiotem w kwestii walki z COVID. Obok Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej jest to druga jednostka poziomu drugiego zabezpieczenia w tym systemie. Nie jest niczym nowym, że ten szpital ma problemy kadrowe ze względu na bardzo jednak duży przyrost osób hospitalizowanych w ostatnich dniach, na perspektywy, które wskazują jasno, że w ciągu kilku tygodni możemy się spodziewać dużych przyrostów rejestrowanych zakażeń. Warto pomyśleć o tym, jak rozwinąć tą bazę. Działania w tym zakresie prowadzi od kilku dni, kiedy te problemy zostały wyłuszczone również przez Szpital Zakaźny Wojewoda Pomorski i wiem, że tego typu decyzje zostaną w najbliższym czasie podjęte.
Panie dyrektorze, i na koniec chciałam zapytać, czy ma Pan jakieś nowe informacje na temat szczepionki przeciwko grypie, bo w tej chwili w aptekach trwają wręcz zapisy na tą szczepionkę. Nie można jej nigdzie dostać. Jak wygląda sytuacja w tej sprawie?
Jeżeli chodzi o szczepionkę przeciwko grypie, mamy informacje takie, że będą pojawiać się na przełomie września i października kolejne dostawy. Wiemy również, że został rozpisany przetarg na zakup dodatkowej tury szczepionek już poprzez Agencję Rezerw Materiałowych. Ta dostępność powinna się zwiększać. Warto też powiedzieć, że sytuacja i w Europie, i na świecie, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na tą szczepionkę, jest w tej chwili bardzo dynamiczna i też to zapotrzebowanie i w skali Europy i świata jest duże. Te dostawy, o których wspomina ministerstwo, jeżeli chodzi o szczepionkę, będą się rozkładać do miesiąca grudnia. W związku z tym trzeba chyba nieco cierpliwości i można się oczywiście zaszczepić przed szczytem, który wystąpi w pierwszym kwartale kolejnego roku, czyli w miesiącach styczeń-marzec. Mówię o szczycie oczywiście zachorowań na grypę. Tutaj warto nieco poczekać, bo tak jak mówię, te intensywne dostawy zaczną się na przełomie września i października.
Tomasz Augustyniak, szef Pomorskich Służb Sanitarnych, był z nami. Dziękuję w imieniu własnym i słuchaczy za udział w programie i poświęcony nam czas.
Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
A Państwa zapraszam po 11.30 na rozmowę o wysokim cholesterolu i problemach, jakie występują w związku z nim w niektórych rodzinach. Moim gościem będzie dr Krzysztof Chlebus, kardiolog i internista z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Zostańcie Państwo z nami.